Gość, którego dzisiaj mamy zaszczyt podejmować, jest niezwykły i wyjątkowy. Jest to pani Anna Freilich, poetka, eseistka, prozaiczka, wykładowca literatury polskiej na Uniwersytecie Columbia. Obok jest pani Anna Tarnowska-Waszak, która na KUL-u prowadzi taką afiliowaną przy KUL-u instytucję, która nosi tytuł Uniwersytet Otwarty KUL.
Pani Ania Freilich urodziła się w Kirgizji, dokąd uciekła jej mama po ataku Niemców na Lwów.
2 lata temu, wiosną, po raz pierwszy zobaczyłam kraj, w którym się urodziłam. Nie przykładałam żadnego znaczenia do tego, że się urodziłam w Kirgizji. No jak człowiek rodzi się w samolocie albo coś takiego. Ale było kilka osób, się znalazło na drodze mojego życia, które skłoniły mnie do tego, że ja do tej Kirgizji wróciłam. Pojechaliśmy wówczas z mężem. Powrót w nieznane. Góry poprzez dolinę rzucają sobie cień. W pośpiechu rzeka płynie, siebie samą przegonić chce. To tutaj, w tych gór cieniu, wydała mnie matka na świat. Wracam po krzyk jej samotny, bólu odnaleźć ślad. Nikt nie zna celu swej drogi, nie wie rzeka, po co płynie tam. Ja nie znałam zapachu tej ziemi, a teraz znam. Tak jak rzeka odnaleźć chce morze, szczyty w niebo próbują się wbić. Co jest trwalsze, granit czy przestworze? Dokąd biegnie zabłąkana nić.
Tam odnalazł obie tata Ani, który był na Uralu. Po skończonej wojnie rodzina przeniosła się do Szczecina. Jako 4-letnia dziewczynka Ania znalazła się w Szczecinie i tam rodzina spokojnie żyła. Potem były studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Poznanie sympatii, która to sympatia okazała się partnerem życiowym. Po 5 latach znajomości odbył się ślub w 1965 roku. Pani Ania była już po debiucie prasowym. Urodził się syn, Pawełek. Do roku 1968, kiedy wydarzenia kraju spowodowały, iż atmosfera się zmieniła. I choć nie chcieliście wyjechać w 1969 roku, rodzina wyjechała. Ten tom listów zebranych to jest niezwykła lektura dotycząca życia nie tylko państwa zająców, ale też siostry i rodziców i rodziny. Ciepła, pouczająca rzecz dotycząca i miłości, i przyjaźni, i serdeczności, i losów skomplikowanych i niezwykle trudnych. Przez Austrię i przez Włochy państwo trafili do Stanów Zjednoczonych, gdzie początki były trudne, ale też opisywane jako spełnienie pewnych marzeń i pragnień, ponieważ od 1982 pani Ania Freilich pracowała na Uniwersytecie Columbia jako lektor języka polskiego, jako wykładowca literatury polskiej, osoba prowadząca program polski.
To była dla mnie doskonała lekcja. Właśnie to, że nie mają tego przygotowania, uwikłania. I oni mają taki bezpośredni dostęp do tego dzieła literackiego. Oni nie mają tego, co Gombrowicz wyśmiewał, że słowacki wielkim poetą był. Uczyłam się od nich podejścia bez właśnie tego przygotowania, z szafarzu bez klęczek. Na przykład Mickiewicz, powiedzmy, tak? Jedna studentka, która jest obecnie profesorem zwyczajnym Chicago, napisała, analizowała pana Tadeusza pod takim kątem, że wszystkie sceny w panu Tadeuszu są podglądane. Podglądane. To trzeba mieć taki dostęp, prawda, świeży do utworu. tak? Bo my widzimy, Tadeusz widzi Zosię po raz pierwszy przez okno, tak, prawda? Potem przez dziurkę od klucza słyszy i ogląda rozmowę Jacka z sędzią, tak? Podgląda Telimenę, tak? I tak dalej, i tak dalej. Inna z kolei wzięła od innej strony. Ona zanalizowała biurko Telimeny jako psychiczny obraz tej Polonii, która znajdowała się w Petersburgu. Nigdy się specjalnie dużej uwagi nie przywiązywało do tych ludzi, bo się ich uważało, że oni to, prawda, to są zdrajcy albo coś takiego, ale przecież to byli malarze, to byli intelektualiści, to byli profesorowie carskich uniwersytetów. To była naprawdę inteligencja, wysoka inteligencja. Ona to wszystko, co Telimena ma w biurku, to ona to potraktowała jako to wszystko, prawda, co oni mieli, jakby to obraz, wyposażenie. A też bardzo ładną rzecz zrobiła, porównała twarz Telimeny i zamek. Więc zamek z daleka wygląda pięknie, prawda? Ale jak się podejdzie bliżej, to ruina. A Telimena też. Tadeusz się zakochał, ale jak go posadzili koło niej, to co? Przebóg umalowana, tak? I takie, więc oni podchodzili bardzo bezpośrednio do tekstu. Jedna studentka, czytając Schulza, znalazła tam elementy, o których ja nie miałam zielonego pojęcia, antropozofii. I to takie dziwne, że na podstawie traktowania kolorów u Schulza, ja nie mogłam uwierzyć, ja nie byłam pewna, ja dzwoniłam do Miłosza, czy on wie, czy pisano wtedy o antropozofii. Czytałam Płacze pani Suźniony Słowik, Płacze pani Słowikowa i tak dalej, a Słowik mówi: wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, bo szedłem piechotą. Przede wszystkim musiałam oczywiście im wytłumaczyć, co to jest słowik, bo proszę Państwa, w Ameryce nie ma słowików, tylko są w Azji i w Europie, dlatego są w poezji i są w poezji angielskiej, tak, i są w poezji chińskiej i tak dalej, ale nie ma słowików. No ale już przeżyliśmy to, co to jest słowik. No i zaczyna się, ja im zadawałam pytanie, czy pani Słowikowa powinna wybaczyć panu Słowikowi? Były takie interpretacje, że pan Słowik, prawda, jest artystą, więc wiadomo, że on nie szedł piechotą, tylko gdzieś tam zawalował po drodze. Ale może trzeba mu wybaczyć, bo ma ten piękny głos, tak? Jest artystą. I miałam takiego studenta, który był konsekrowanym rabinem, który studiował historię Żydów polskich. On jest teraz dość znakomitym profesorem w Izraelu. I on powiedział, nie ma innej moralności dla artystów, a innej dla zwykłych ludzi. No i oni mi wszyscy tłumaczyli, że może pan Słowik powinien zadzwonić. Ale zrobiłam też inną rzecz. Jest taka nowela Różewicza Grzech. To była biedna rodzina, oni nic nie mieli, ale w pewnym momencie się pojawiło w domu owalne lustro, to już jest zawsze, prawda, jakiś zbytek, a potem matka kupiła wazon, który w zasadzie nie był wazonem, tylko, bo nie można było wkładać kwiatów, no i matka powiedziała, nie dotykaj tego. A to on powiedział, dlaczego? Bo pięknych rzeczy nie należy dotykać. I on, czy to z zazdrości, czy to z jakiegoś takiego, bo matkę bardzo kochał i tu matka nagle nie pozwala mu dotykać wazonu, on ten wazon stłukł. Ja zadawałam znów przez kilka lat studentom takie zadanie, najpiękniejsza rzecz w moim domu. Studenci amerykańscy są bardzo szczerzy. Oni piszą naprawdę szczerze to, co nie to, żeby było ładne, albo żeby się podobało, albo żeby było do przyjęcia, ale piszą szczerze to, co rzeczywiście jest w nich. Więc bardzo ciekawe rzeczy mi pisali. Ja przytoczę tylko dwa. Na przykład jedna studentka napisała, że ona kupiła na wyprzedaży, prawda, mebli, kupiła ładne krzesło i że to jest takie jej najładniejsze krzesło w domu, ale że ma problem z kotami, bo koty nie wiedzą, że pięknych rzeczy nie należy dotykać. A inny mój student, który obecnie jest też profesorem na uczelni w Nowym Jorku, napisał, że najpiękniejszą rzeczą w jego domu jest nowonarodzony syn. I on różne rzeczy tam napisał i z błędami to, ale pisał tak. Kiedyś on myślał, że dziecko zabiera dużo czasu, ponieważ trzeba je przewijać i karmić i to. Mówi, a teraz wiem, że dziecko zajmuje dużo czasu, bo trzeba na nie patrzeć. No i ja wzięłam, jak była 85. czy 80. rocznica urodzin Różewicza, ja pozbierałam te wszystkie teksty i wysłałam to jemu. Razem z moją recenzją jego najnowszej książki, która była opublikowana. Ja to mu wysłałam i on ni mniej, ni więcej, tylko wysłał to natychmiast do kwartalnika artystycznego i to zostało opublikowane z tymi błędami, jakie były językowymi, bo to też było ciekawe. Pokazuje trudności, z jakimi ci studenci się, prawda, borykali. I to też pokazywało, jak oni sięgają, wchodzą w ten tekst i co wynoszą z tego tekstu.